Drodzy, ostatnio, kiedy stałem na tym miejscu, tak bardzo mocno akcentowałem i podkreślałem Bożą obietnicę, zapisaną w Księdze Jeremiasza. Ostatnio tak trochę żyję Księgą Jeremiasza. Jeremiasz z natchnienia Ducha Bożego powiedział tak: a gdy mnie szukać będziecie, znajdziecie mnie. A gdy mnie szukać będziecie całym swoim sercem. Wiecie, to słowo głęboko mnie przeszyło. Bo no, można szukać i nie znaleźć. Ale Bóg mówi, że gdy zaczniesz szukać, to Go odnajdziesz. Gdy zaczniesz Go szukać, spełniając pewien warunek. Szukać całym sercem. I tak wierzę, Pan Bóg położył mi na serce, abyśmy przyjrzeli się Bogu bliżej. Bo jakże często jako chrześcijanie jesteśmy skupieni na sobie. Chcemy lepiej żyć, bardziej podobać się Panu Bogu, ale na swojej drodze pielgrzymki odkryłem, jak ważne jest poznawanie Boga. Bo właśnie z poznawania Boga wypływa Twoja i moja wiara. Im bardziej znamy Boga, im bardziej Go doświadczamy, tym głębsza jest Twoja i moja wiara. Im bardziej płytko traktujemy poznanie Boga, tym nasza wiara jest płytsza i bardziej chwiejna. I drodzy, chciałbym otworzyć taki cykl imion Boga, starotestamentowych imion Boga. I dzisiaj chciałbym przybliżyć nam jedno z tych imion. Otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza, 33 rozdział, 14, 15, 16 werset. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, gdy spełnię dobre słowo, które zapowiedziałem domowi Izraela i domowi Judy. W tych dniach i w tym czasie spowoduję, że wyrośnie Dawidowi odrość sprawiedliwa. Będzie czynić prawo i sprawiedliwość w kraju. W tych dniach Juda zostanie zbawiony, a Jerozolima zamieszka bezpiecznie. W ten sposób będą ją nazywać, chodzi oczywiście o tą odrość, w oryginale Jahwe Tzid Kenu. Jahwe Tzid Kenu, co się tłumaczy, że Pan naszą sprawiedliwością. Drodzy, te słowa zostały wypowiedziane bardzo, bardzo dawno temu. Warto jest, aby zobaczyć głębię tych słów, spojrzeć troszeczkę na kontekst, na historię narodu izraelskiego. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na sytuację geopolityczną. Drodzy, Izrael mieści się w bardzo ciekawym miejscu, a w tamtych czasach to w ogóle był w ciekawym miejscu, bo oto na południu potężny Egipt, a na północy potężna Babilonia, a pomiędzy nimi taki żyzny półksiężyc Izrael. Miejsce ciekawe, piękne, ale też miejsce, w którym poruszały się wszystkie wojska z północy na południe i z południa na północ. I jak myślicie, czy te wojska prosiły Izraelitów o przejście? Raczej nie. Drodzy, to mówi nam coś bardzo ważnego. Izrael, żeby zachować swoją niezależność, musiał być blisko Pana. Musiał zachować tą bliskość, aby mieć Boży parasol, który ich chronił przed tymi południowymi i północnymi narodami. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to historia. Zostali pięknie powołani jako naród wybrany. Pozyskali czy objęli ziemię w posiadanie. Doświadczali Bożego błogosławieństwa na każdym kroku. Ale drodzy, kiedy przyglądamy się historii Izraela, nie chcę dzisiaj mocno rozwijać tego, to takie apogeum, jakie osiągnęli, patrząc od strony gospodarczej, patrząc takiej ekspansji jako naród, to były czasy Dawida. To było to apogeum, to była ta najwyżej powieszona poprzeczka. Potem jeszcze za czasów Salomona korzystali z tego, z tej pozycji. Wszystkie ościenne narody były im poddane, składały daniny i mogli cieszyć się dobrym życiem. Ale kiedy obserwujemy historię Izraela, zauważamy stopniowy regres. To się nie wydarzyło od razu. To był regres. Odstępstwo od Bożego prawa. Pierwsza rzecz, która wchodziła do ich codziennego życia. Zaczęli wymyślać sobie swoje prawa, swoje mądrości, a odwracali się plecami od Boga. Potem przychodziło bałwochwalstwo. Zaczęli kłaniać się różnym bożkom wokół. Potem następował moralny upadek. I wreszcie dochodzimy do bardzo krytycznego momentu. Naród wybrany doświadcza podziału. W 931 roku przed Chrystusem nastąpił podział na państwo północne i państwo południowe. I od tego momentu już na zawsze te dwa narody, tak to nazwijmy, żyły niezależnie. Potem, około 200 lat później, następuje upadek Izraela, upadek państwa północnego. W 735 roku przed naszą erą król asyryjski wyruszył przeciwko Izraelowi. Zajął cały kraj z wyjątkiem stolicy państwa północnego, czyli Samarii. Gdy Samaria nie chciała się poddać, oblegli ją i przez 3 lata ją zdobywali. To, co się tam działo, możemy poczytać w Bożym Słowie. Ale nastąpił przełom i zostali pokonani. I drodzy, co ciekawe, państwo izraelskie przestało od tego momentu istnieć. Ludność izraelska została przesiedlona do Asyrii i do Medii jeszcze dalej, a na jej miejsce sprowadzono przesiedleńców ze wschodu. Zupełnie to miejsce przestało być ziemią obiecaną przez Boga. Zajęli zupełnie przypadkowi ludzie, a naród wybrany został rozproszony. 150 lat później nastąpił upadek Judy, czyli państwa południowego. Kres istnienia państwa judzkiego spowodowała inwazja babilońska w 586 roku przed naszą erą. Drodzy, to nie był ciekawy moment historii Izraela. Miasto Jerozolima zostało zrównane z ziemią, mury rozwalone, świątynia zniszczona, a co przedniejsi obywatele zostali uprowadzeni do Babilonu. Jednym z nich był Daniel. Oto mamy historię i docieramy do punktu, w którym zostaje wypowiedziane proroctwo, które przed chwileczką czytałem. I właśnie w tej ciemności, najciemniejszy moment historii Izraela, w tej beznadziejnej chwili Bóg przemawia przez proroka. I pozwólcie, że teraz jeszcze raz przeczytam, wsłuchajcie się, co Bóg mówi do tych pognębionych, zniszczonych ludzi. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobre słowo, które zapowiedziałem domowi Izraela i domowi Judy. W tych dniach i w tym czasie spowoduję, że wyrośnie Dawidowi odrośl sprawiedliwości. Będzie czynić prawo i sprawiedliwość w kraju. W tych dniach Juda zostanie zbawiony, a Jerozolima zamieszka bezpiecznie. W ten sposób będą ją nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Drodzy, ta historia prowadzi do pewnych wniosków. Przynajmniej mnie doprowadziła i chciałbym teraz podzielić się z wami takimi kilkoma wnioskami, które płyną z tego. Jakie to wnioski? Po pierwsze i myślę bardzo ważny, bardzo czytelny wniosek z tej historii. Bóg nie odrzuca nikogo. Bóg nie odrzuca nikogo. Historia Izraela potwierdza, że Bóg nie przekreśla człowieka. Proroctwa Jeremiasza dotyczą każdego człowieka. To jest proroctwo dla każdego. Dla ciebie i dla mnie również. Chociaż tam jest napisane dom Judy i dom Izraela. Ale wiemy, że Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi. Do każdego człowieka. Przyszedł również do ciebie. I drodzy, chciałbym tutaj wniosek i taki apel. Być może środowisko, w którym żyjesz, może twoi najbliżsi przekreślili cię i mówią, z ciebie nic nie będzie, do niczego się nie nadajesz, jesteś zerem w naszych oczach. Ale popatrz na Boże Słowo. Bóg nie przekreśla człowieka. W oczach Bożych jesteś drogocenny. Jesteś bardzo drogocenny. Bóg nie przekreśla człowieka. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, gdy spełnię dobre słowo, które zapowiedziałem. A drodzy, tego dobrego słowa w Biblii dotyczących ciebie i mnie jest naprawdę wiele. Biblia jest wypełniona Bożymi obietnicami, które możemy przyjmować do naszego życia. Bóg cię nie przekreśla. Bóg cię nie przekreśla. Może zrobili to bliscy, ale chcę dzisiaj to wyraźnie podkreślić. Ma moc, aby zmienić twój los. On to ma moc. Tylko on ma taką moc. Izrael jest tego przykładem. Ktokolwiek z narodu izraelskiego chciał pojednać się z Bogiem przez Chrystusa, miał i ma drzwi otwarte. Bóg otworzył nowe drzwi i zmienił los Izraela. I to jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 18 werset i dalej czytamy. Wszystko to zaś od Boga, który przez Chrystusa pojednał nas z sobą i zlecił nam służbę pojednania. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył głoszenie pojednania. Jesteśmy więc posłani w imię Chrystusa. Myślę, że to dotyczy Kościoła. To dotyczy każdego z nas. Bóg nas posyła. Bóg nas powołał. Sam Bóg niejako zachęca przez nas, przeze mnie, przez ciebie, przez moje życie, przez twoje życie. W imię Chrystusa, proszę, pojednajcie się z Bogiem. To jest apel, prośba skierowana do świata. Bóg przygotował zbawienie dla każdego człowieka. I teraz zaprasza, teraz wzywa każdego człowieka, aby skorzystał z tego zaproszenia. On to dla nas tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem. Abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I tutaj to macie, Pan sprawiedliwością naszą. Bóg jest naszą sprawiedliwością. Oto tutaj mamy jeden z fragmentów Bożego Słowa, który nam wyjaśnia, kto kryje się w Starym Testamencie za Jahwe Tzid Kenu, Pan sprawiedliwością naszą. Tą osobą jest Jezus Chrystus. W Chrystusie bowiem pojednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. Czy to nie jest piękne? Drodzy, to by było straszne, gdybym przychodził do Boga, a przede mną na takim duchowym ekraniku rozwija się lista, czarna lista. Myślę, że nikt z nas nie odważyłby się stanąć przed Bogiem. Ale Bóg pojednał nas. Pojednał nas i nie poczytuje nam naszych grzechów. Bo Pan jest moją sprawiedliwością. Bo Pan jest twoją sprawiedliwością. On to dla nas tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jeremiasz zapowiada, że Pan będzie sprawiedliwością Bożą. Paweł tutaj potwierdza, że Pan jest sprawiedliwością Bożą, że Pan może być w Twoim, w moim życiu sprawiedliwością Bożą. W całym Nowym Testamencie Duch Święty kieruje wzrok każdego człowieka, który zwróci uwagę na Boże Słowo, na dokończone dzieło Jezusa Chrystusa. To jest takie nadrzędne działanie Ducha Świętego. On pragnie, aby każdy człowiek to zobaczył, aby każdy człowiek mógł doświadczyć Jego sprawiedliwości. To On poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, jak przed chwileczką czytaliśmy, dokonał odkupienia. Dokonał Twojego i mojego odkupienia. Wiecie, możemy to potraktować sobie bardzo lekko. Ale kiedy usiadłem, zacząłem się nad tym zastanawiać i pomyślałem sobie, Pan jest moją sprawiedliwością. To jest coś wielkiego. To jest coś wyjątkowego. Nie wiem, jak Ty o tym myślisz. Ale zacząłem doceniać to. Zacząłem doceniać to, że Bóg jest moją sprawiedliwością. Bo gdybym ja sam był dla siebie sprawiedliwością, to by było marne. On to jest naszą sprawiedliwością Bożą, zapowiadaną przez proroka Jeremiasza. I to jest drugi wniosek. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Mógł przez proroka coś powiedzieć i mógł zapomnieć, ale wiemy, że Bóg nie zapomina. Bóg jest wierny i w określonym momencie w historii ludzkości realizuje to, co obiecał. I 2000 lat temu miało miejsce to cudowne wydarzenie. Urodzenie, śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wzięcie Jezusa Chrystusa. Teraz siedzi po prawicy Bożej, w swojej chwale, w swojej potędze. A Ty i ja cieszymy się Jego sprawiedliwością. Czy to nie jest cudowne? I drodzy, trzeci wniosek. Zredagowałem go w następujący sposób. Muszę czuwać, aby Pan zawsze był moją sprawiedliwością. Drodzy, żeby wyjaśnić, co mam na myśli, pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Myślę, że każdy z nas ma taką kartę lojalnościową. Każdy kierowca, czy większość kierowców, może nie każdy, ma taką kartę, mamy wybraną stację benzynową. Dostaliśmy w prezencie taką kartę i w nagrodę za to, że właśnie tam tankujemy, w tej firmie, nie w innej, ekspedienci nam dorzucają punkty do nagrody. I gdy uzbieramy odpowiednią ilość punktów, możemy sobie wybrać nagrodę. Drodzy, czasami podobną ideę chrześcijanie próbują uruchomić w relacji z Bogiem. Ale ta ścieżka nie jest właściwa przed Bogiem. Ona prowadzi nas na bezdroża wiary. Tak jak mogliśmy oglądać w tym krótkim przedstawieniu historii Izraela, tak możesz oglądać w swoim życiu, jeśli taką postawę przyjmiesz. Lojalnego klienta w Bożym Królestwie. Bo jeśli taką postawę przyjmiemy w swoim duchowym życiu, to najpierw następuje takie drobne odstępstwo od żywej relacji z Bogiem. Przenosisz punkt ciężkości z Boga na swoje ja, na swoje ego. Ja coś mogę, ja coś zrobię, ja coś Panu Bogu udowodnię. Ja na coś zasługuję. I zaczynamy tą ścieżką kroczyć do ślepej bramy. Odstępstwo jest stopniowe. Często niezauważalne. Działa tak jak korozja w samochodzie. Każdy, kto kupił w miarę nowy samochód i pojeździł nim kilka lat, nie oglądamy codziennie, tak? Dopiero jesteśmy zdziwieni, kiedy pierwszy jakiś element zaczyna rdzewieć. Na błotniku wychodzi jakiś bąbel, dotykamy pyk, dziura albo co najmniej taka głęboka korozja. Mówimy, coś się stało. I tutaj ten proces jest bardzo powolny i bardzo podobny. Dopiero budzimy się już w momencie, w którym nie chcielibyśmy być. Człowiek ustanawia kryteria własnej sprawiedliwości. Nie, to nie są Boże kryteria. On sobie wybiera z Biblii to, co mu pasuje, co będzie przestrzegał. Często jeszcze taka inwencja twórcza, więc sobie coś domyśli fajnego. Na przykład, że spódniczki muszą być do tego miejsca, albo że trzeba nakryć głowę, to wtedy jesteś bardziej zauważony przez Pana Boga. Zaczynamy tworzyć sobie pewne rzeczy, za pomocą których zbieramy punkty. Skutkiem takiego postępowania jest bałwochwalstwo. Często kojarzymy to z kłanianiem się jakimś figurką, które sobie człowiek stworzył. Ale naprawdę nawet w naszym umyśle możemy sobie coś takiego stworzyć. Coś staje się ważniejsze od Boga i od Jego sprawiedliwości. Na przykład moje możliwości, moja sprawiedliwość. I to oddziela nas od Pana Boga. Bardzo powoli, bardzo stopniowo. Oddziela nas od Jego łaski. Potem następuje stopniowe, duchowe otępienie. Coraz większy kompromis wobec wartości tego świata. No, wszyscy tak żyją. Cóż, będę jakimś rewolucjonistą. Trzeba mieć charakter, żeby płynąć pod prąd. Po co się narażać ludziom i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy tworzyć pewnego rodzaju kompromis w naszym codziennym życiu. A za tym oczywiście idzie grzech. Bo świat to grzech. Zaczynamy coraz bardziej oddzielać się od Pana Boga. W małżeństwie i rodzinie zaczyna dominować egocentryzm. Ja się najbardziej liczę. Przychodzą kłótnie, podziały, czasami prowadzące nawet do rozwodu. Ale wszystko zaczyna się niewinnie. Wszystko zaczyna się niewinnie. Wkracza postawa krytycyzmu. Taka osoba przychodzi do kościoła i zamiast się budować, zamiast okazywać braciom i siostrom miłość, to jest tak zwane jury, które krytycznie patrzy na to wszystko, co się dzieje w kościele. I wiecie, diabeł nam pomaga, abyśmy widzieli wszystko to, co jest jeszcze do poprawy. A potem dobudowuje ideę do tego wszystkiego. To jest jego plan. To często też rodzi podziały, rozłamy, bo drodzy, kiedy Duch Święty ma przystęp do mojego i twojego serca, to nasza postawa będzie zawsze ku zbudowaniu innych. Będziemy okazywać naszym braciom i siostrom miłość. Nawet tym, którzy są w kryzysie, tym, których widzimy, że popadli w grzech, to nie będziemy chodzić i trąbić na całe miasto, jaki to chrześcijanin, ale będziemy w swojej komorze ze łzami wołać do Boga, aby Pan dał opamiętanie, bo to jest ktoś bliski, to jest mój brat, to jest moja siostra. Ale nie tak jest u chrześcijanina, który ma własną sprawiedliwość. On raczej stanie i powie, no widzisz gościu, nie dostajesz mi. Popatrz, jak ja daleko zaszedłem, a gdzie ty zaszedłeś? Zobaczmy, jak na taką sytuację odpowiada apostoł Paweł. W liście do Galacjan, 3 rozdział, od 1 do 3 wersetu czytamy. Paweł powiada tak, mocne słowa. O nierozumni Galacjanie. Kto was omamił? Wiecie, siedziałem nad tym wersetem wczoraj i sobie myślę, wow, jakie ostre słowa. Do chrześcijan. Chrześcijanie mogą żyć w omamie. Macie dowód na to. Narodzeni na nowo. Was, wobec których został ukazany Jezus Chrystus ukrzyżowany, czyli Pan sprawiedliwością naszą. Oni to zobaczyli. Oni przyszli do Zbawiciela. Jezus Chrystus stał się ich sprawiedliwością, ale w życiu tych ludzi coś się stało. Coś bardzo poważnego się stało, skoro Paweł tak ostro do nich napisał. I potem zadaje pytanie. Powiada tak. Jednego tylko chcę się od was dowiedzieć. To jedno mnie trapi w sercu. Czy otrzymaliście ducha z uczynków prawa, czy też przez posłuszeństwo wierze? Dwie drogi. Uczynki prawa, czyli własna sprawiedliwość, albo Pan jest moją sprawiedliwością. Na nic nie zasługuję, na nic sobie nie zapracowałem. Więcej, kiedy patrzę na swoje życie sprzed nawrócenia, byłem nikim i niczym. I nie wiem, dlaczego Bóg zwrócił na mnie uwagę. Wyjaśnia to chyba 3,16 z Ewangelii Jana, że Bóg tak umiłował świat, a ja jestem częścią tego świata. Wiecie, wiele rzeczy nie rozumiemy. Nasz umysł tego nie ogarnia. Ale właśnie taki jest Bóg, bo jest twoją i moją sprawiedliwością. Tak nierozumni jesteście, napisał apostoł Paweł. Rozpoczęliście w duchu, duchem, a na ciele kończycie. Widzicie tą zależność? Zakon, ciało, duch, łaska, Boża sprawiedliwość w moim życiu. I to są te dwie ścieżki, na które możemy wejść. To są te dwie ścieżki, które idą równolegle w twoim i moim życiu. I bardzo łatwo można z jednej na drugą przeskoczyć. Zarówno i w lewo, jak i w prawo. Drodzy, to jest ważny temat. Kiedy przyglądałem się temu pierwszemu imieniu, Jahwe Tsid Knu, Pan sprawiedliwością naszą. Zrozumiałem, że w moim życiu doświadczyłem czegoś wielkiego. Tak jak pierwszego dnia, pamiętam ten pierwszy wieczór, kiedy uklęknąłem przed Panem i powierzyłem Mu swoje życie. Położyłem przed Nim wszystkie moje grzechy. Nie ukrywałem niczego, nie upiększałem niczego. Po prostu taki, jaki byłem, przyszedłem do Niego. I wtedy usłyszałem, że Pan jest moją sprawiedliwością. Pan stał się od tego dnia moją sprawiedliwością. I drodzy, Duchowi Świętemu zależy. I tak nas inspiruje, i tak pragnie nas prowadzić, aby każdego dnia, w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, i tych dobrych, i tych trudnych, aby Pan był moją i twoją sprawiedliwością. Abyśmy nigdy z tej ścieżki nie schodzili. To jest ważne. To jest kluczowe. To imię starotestamentowe, objawione w Chrystusie, ma kluczowe znaczenie w twoim i w moim życiu. Ważne jest, jaką postawę zajmuję. Czy Pan jest moją sprawiedliwością, kiedy jest niedziela z wieczerzą pańską, a potem jakoś sobie radzę? Czy Pan jest moją sprawiedliwością, kiedy mi się powodzi? Czy Pan jest moją sprawiedliwością, kiedy upadłem w grzech? A przecież Biblia nas ostrzega, diabeł przygotowuje pułapki. I coś, czego się nie spodziewasz, możesz wpaść. Nie chciałeś, ale wpadłeś. I teraz co jest z tą sprawiedliwością Bożą? Czy ona dochodzi do głosu w twoim życiu? Czy raczej unikamy Pana Boga? Jest to lekcja, którą Bóg pragnie uczyć każdego z nas, aby każdego dnia, w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji Pan był moją sprawiedliwością. Nic, nic więcej, nic nie mogę dołożyć. To, co Jezus uczynił, jest tak potężne, jest tak święte, jest tak cudowne, jest tak głębokie, że kiedy wchodzimy w relacje z Bogiem, pięknie to napisał apostoł Jan, że jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, krew Syna Bożego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czy to nie jest piękne? Kluczem jest pytanie, czy Bóg jest twoją sprawiedliwością? Czy tylko w niedzielę, w czasie wieczerzy, a może w czasie nabożeństwa, a może rano, kiedy rozpoczynasz dzień, czy on jest zawsze, każdego dnia, w każdych okolicznościach? Drodzy, to jest ważne pytanie. Mam za sobą już ponad 35 lat chodzenia z Panem. Kiedy odwracam się do tyłu i patrzę na moją ścieżkę, to widzę momenty w swoim życiu, kiedy Pan nie był sprawiedliwością moją. Ja byłem sam dla siebie sprawiedliwością. I czasami to były całkiem długie okresy. Ale Duch Święty mnie sprowadzał z powrotem. Zachęcał, pokazywał, napominał, doświadczał, abym wrócił na tą właściwą ścieżkę. I być może ktoś dzisiaj pośród nas jest w takim miejscu. Jesteś w takim miejscu. Chcę ci powiedzieć, że możesz wrócić. Tak jak pierwszego dnia. Możesz wrócić i powiedzieć: Panie, Ty jesteś moją sprawiedliwością. Przecież nic się nie zmieniło. Chcę chodzić, żyć w tej sprawiedliwości. Będziemy mówić następne imię. Pan jest moją mocą. Do tego przejdziemy. Dzisiaj mówimy, że Pan jest moją sprawiedliwością. Czy jest twoją sprawiedliwością? To jest najważniejsze pytanie, które chciałbym ci dzisiaj postawić. I dobrze, gdybyś sobie odpowiedziała. Jest czy nie jest? Jeśli jest, niech cię Bóg błogosławi. Trzymaj się Pana. Jeśli nie jest, to wiesz, co masz zrobić. Wróć do pierwszej miłości, jak napisał Jan. Wróć do pierwszych uczynków. A co były pierwszymi uczynkami? Ja pamiętam mój pierwszy uczynek. Podniosłem ręce po mojej modlitwie pokutnika i powiedziałem: Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoją sprawiedliwość. Za to, że mnie uczyniłeś dzieckiem Bożym. To jest ta właściwa droga. Drodzy, chciałbym jeszcze skierować, bo być może ktoś jest na sali, a być może ktoś nas ogląda lub będzie oglądał. Chciałbym postawić ci, drogi przyjacielu, to samo pytanie. Czy Pan jest twoją sprawiedliwością? Jeśli nie, to dzisiaj może być ten pierwszy dzień, od którego rozpoczniesz i którym powiesz: Pan jest moją sprawiedliwością. Zapewne słuchając mnie powiesz: no dobrze, co mam zrobić? Jestem tutaj na nabożeństwie pierwszy raz, słucham ciebie z uwagą i rzeczywiście potrzebuję usprawiedliwienia. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że jeśli Pan Jezus przyjdzie, to nie mam żadnych szans, bo jestem winny przed Bogiem. Co musisz zrobić? Boże Słowo powiada tak: upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. I tutaj te dwa słowa chciałbym szybciuteńko rozwinąć. Upamiętać się Jest to takie określenie wojskowe. Tył, zwrot. Czyli jak szedłeś bez Boga, jak żyłeś unurzony w grzechu, w błocie, w świecie, w pożądliwościach, Bóg mówi, zatrzymaj się. Nie idź dalej tą drogą, bo właśnie ona prowadzi do wiecznego potępienia. Zatrzymaj się i odwróć się. A kiedy zatrzymasz się i odwrócisz się, to tak jakbyście tutaj popatrzyli, teraz mówię do was i odwracam się, nawracam się. I co widzę? Widzę krzyż Chrystusa. Widzę krzyż Chrystusa. Widzę zmartwychwstałego Chrystusa. Widzę, że On żyje. Widzę Jego ofiarę za mnie. I drodzy, kiedy taką postawę zajmujemy przed Bogiem, nie upiększając się, nie ubieraj krawatu, na Panu Bogu to nie zrobi wrażenia. Nie maluj włosów, nie rób sobie tatuaży czy czegokolwiek, na Nim to nie robi wrażenia. On przenika nasze wnętrze. Dlatego warto jest przyjść do Niego taki, jaki jestem. Boże, Ty mnie znasz. Znasz każdą sekundę mojego życia, sekunda po sekundzie. I wiesz, jaki jestem. I w moim przekonaniu zasługuję na wieczne potępienie. Ale słyszę, usłyszałem, że jesteś moją sprawiedliwością. Że kiedy umierałeś na krzyżu, umarłeś również za mnie. I teraz przychodzę taki, jaki jestem. Proszę, przebacz mi moje grzechy. Przemień moje życie. Zamieszkaj w moim sercu. Wyznaję Cię moim Panem i Zbawicielem. I od dzisiaj Ty jesteś moją sprawiedliwością. Drodzy, 30 kilka lat temu właśnie w taki podobny sposób pomodliłem się. Doświadczyłem rewolucji. Nigdy nie rozumiałem chrześcijaństwa. Byłem wychowany w religii katolickiej, ale nie rozumiałem chrześcijaństwa. Wszystko było ciężkie. Wieczorem mama przychodziła do łóżka, trzeba było klęknąć, zmówić Ojcze Nasz i 10 przykazań. I odmawiałem to i zadawałem sobie pytanie, po co mi to? Miałem wtedy 6-7 lat. Ale mama mówiła, tak ma być. Tak było w moim domu i tak będzie tutaj. Gdy dorosłem, gdy miałem 15 lat, zadawałem sobie pytania, czy jest Bóg. Ale tamtego wieczoru coś się stało w moim życiu. Zrozumiałem i doświadczyłem, że Pan jest moją sprawiedliwością. Pan jest moją sprawiedliwością. Halleluja. Powstańmy, aby stanąć przed Jego tronem i wejrzyj w siebie. I zadaj sobie to pytanie, czy Pan jest Twoją sprawiedliwością? I posłuchaj swego serca, co Ci odpowie. Halleluja. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, za ten wielki plan zbawienia. W Adamie zgubiliśmy się, odwróciliśmy się plecami do Ciebie. I każdy, kto się narodził na tej ziemi, był wrogo usposobiony do Ciebie. Ale Panie, Ty nie zniechęciłeś się tym wszystkim, ale uczyniłeś coś, co przekraczało nasze wyobrażenie, przekracza nasze wyobrażenie. Dziękuję Ci, że jesteś naszą sprawiedliwością. Dziękuję Ci, że od 30 paru lat jesteś moją sprawiedliwością. I dzisiaj, Panie, modlę się o każdą osobę tutaj obecną. Proszę Cię za tymi, którzy weszli na tą ścieżkę Twojej sprawiedliwości, ale gdzieś się pogubili. Proszę, dotknij się dzisiaj tych osób. Proszę, dotknij się Duchu Święty tak, aby mogli wrócić z powrotem. Aby kiedy otworzą oczy każdego następnego poranka, mogli powiedzieć, Pan jest moją sprawiedliwością. Boże, modlimy się też o tych, którzy nie znają Ciebie. Ale których serca dzisiaj zostały dotknięte przez Twoje słowo. I dzisiaj ciszy, w pokorze przed Tobą stoją i z jakąś nieśmiałością wołają do Ciebie. Panie, zmiłuj się nade mną. Oczyś mnie, przemień mnie. Proszę, dotykaj się tych osób. Niech Twoja łaska obficie rozlewa się na każde serce przez wzgląd na Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś naszą sprawiedliwością. Od 2000 lat jesteś naszą sprawiedliwością. I Panie, to jest pewne, to się nigdy nie zmieni. Oddaję Ci chwałę, Boże. Oddajmy Bogu chwałę oklaskami, bo godzien jest tego. Hallelujah. Hallelujah. Amen.